Radio Kraków Kultura na co dzień. No i w przeddzień Narodowego Święta w studiu pojawiła się Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarka i muzykolożka, proszę państwa. Paderewski. Będziemy przypominać tę postać, bo Paderewski można w nieskończoność, można się zasłuchiwać w jego nagrania. No tak, bo niektórzy o Paderewskim przy okazji 11 listopada myślą jako o mężu stanu, ale nie da się rozdzielić męża stanu od wielkiego artysty, bo przez to moim zdaniem był tak skuteczny, że był wielką gwiazdą.
No on przede wszystkim miał w sobie taki urok, to zresztą w listach widać, że on ten urok potrafił wykorzystać w sprawie polskiej i rzeczywiście dzięki temu był mężem stanu, był też filantropem, był też, ale przede wszystkim wydaje mi się, że wszystko zaczęło się od tego, że był wielką gwiazdą, ale taką wielką gwiazdą, dziś byśmy powiedzieli chyba taką w naszym rozumieniu, w rozumieniu naszych czasów, to znaczy, że powstawały fan kluby jego wielbicieli, że naprawdę był uważany za lwa salonowego, był przede wszystkim wychodziły pocztówki z jego podobiznami, a ja nawet studiując na muzykologii znalazłam taką kartkę, która z jednej strony miała właśnie podobiznę Paderewskiego, ale miała taką kieszonkę i w tej kieszonce było w przeźroczystym celofanie był taki rudy pukiel jego włosów.
I tak oto doszliśmy też od razu do tego jakże krakowskiego wątku w biografii Paderewskiego. No bo Paderewski może nie do końca się kojarzy z Krakowem, a to jest błąd. Bo szczególnie gdy się studiowało w moim zdaniem najpiękniejszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Muzykologii, prawda?
Tak, oczywiście, gdzie tam znajduje się przecież ośrodek dokumentacji jego życia i twórczości i tam naprawdę znajduje się wiele, wiele pamiątek po Paderewskim, ale przede wszystkim znajduje się olbrzymi jego księgozbiór, z którego my mogliśmy się uczyć, zanim się rozpoczęły nowe czasy i można było coś przywieźć za żelaznej kurtyny, to był właściwie taki żelazny repertuar wszystkich muzykologów, czyli to, co Paderewski podarował.
No to właśnie darowizna, ale przy okazji też tu niedaleko przecież mieści się miejsce, w którym studiowało wielu filologów, dzisiejszych tłumaczy na przykład, bo przecież wszystkie neofilologie uniwersytetu mieściły się i mieszczą się w Paderewianum.
No właśnie, nie na darmo tak zostało nazwane to miejsce. To jest budynek, wielki budynek, który powstał właśnie dzięki zapisowi spadkowemu Jana Paderewskiego, który zmarł w 1941 roku i który właśnie sporą część swojego majątku zapisał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Skąd to się w ogóle bierze? Ja czytałam wiele, wiele różnego rodzaju książek, rozmawiałam z panią doktor Małgorzatą Perkowską-Waszek, która niestety już nie żyje od wielu, wielu lat, ale która właśnie prowadziła ten ośrodek dokumentacji Ignacego Jana Paderewskiego, która często jeździła do Stanów, która była zaprzyjaźniona z rodziną sekretarza Strakacza i w związku z tym wiele pamiątek tutaj przyjechało też do Polski. No i chyba ta najcenniejsza rzecz. Przyjechało tutaj w bagażniku dyplomatycznym, to minister Bartoszewski przywiózł ze Stanów właśnie do muzykologii blisko 300 listów nigdy nie publikowanych Ignacego Jana Paderewskiego. Listów, które były naprawdę niezwykłe, bo w tych listach musimy wiedzieć, że Paderewski, który zdawał sobie sprawę z tego, że jest wielką gwiazdą, że jest cały czas w uwadze wielu ludzi świata, bardzo dbał o swój wizerunek i na przykład pisząc swoje pamiętniki, jego pamiętniki były szalenie takie wybielane, właściwie ugładzone, pamiętniki takie pisane z myślą o tym, żeby były wydawane. Natomiast te listy, które przywiózł minister Bartoszewski do Polski, to rzeczywiście te listy były całkowicie prywatne. On nawet w jednym z listów pisał do swojej później przyszłej drugiej żony, pal te listy, Helenko. No ale ona nie spaliła i dzięki temu właśnie zostały te listy, które trafiły do Polski, ponieważ muzykologia nie miała takiej możliwości przechowywania takiego skarbu, więc zostały one zdeponowane w Bibliotece Jagiellońskiej w skarbcu, tam przeleżały wiele, wiele lat, były też przedmiotem badań wielu naukowców, głównie pani właśnie pani Małgorzaty Perkowskiej-Waszek, a po jej śmierci, bo tej pracy nie dokończyła, a po jej śmierci studenci przejęli. I ta książka została wydana. Listy są fascynujące. Gdzieś około 2-3 lata temu zostały zaprezentowane i naprawdę czyta się jej fantastycznie. A cała taka naukowa robota polegała na tym, że trzeba było bardzo dużo przypisów do tych listów zrobić, bo przecież Paderewski posługiwał się często skrótami i też logicznymi, i też skrótami dotyczącymi imion, nazwisk. Trzeba było to wszystko wyjaśnić, żebyśmy po prawie 100 latach wiedzieli po prostu, o co chodzi. Ale właśnie wtedy też dowiedziałam się, że właśnie Paderewski był taką gwiazdą naszego formatu, jak gdyby, tak jak my teraz rozumiemy o gwiazdach. Czyli właściwie uwielbiano go, okazywano mu wręcz taką historyczną miłość. I właściwie to wszystko powodowało, że on postrzegany był przez swoich współczesnych przede wszystkim jako jeden z największych osobowości w ogóle tamtych czasów. I mimo takiej ogólnej popularności, dziś byśmy to tak nazwali, to właściwie traktowano go na równi i z Einsteinem, i z Gandhim, uważając go w ogóle za geniusza epoki.
Ja przecież nawet bardziej, bo on to jest rzeczywiście, to była popularność, sława tak ogromna, że nawet dzisiejsze takie tak zwane mega gwiazdy nie mogłoby się równać, podejrzewam, z tą estymą, którą darzono Paderewskiego, bo przecież kobiety mdlały na jego widok, kochały się w nim. On właściwie mógł zażądać od organizatorów koncertów czegokolwiek by sobie zażyczył i oni to spełniali. To jest coś niesamowitego, a przecież on nie był artystą cyrkowym, tak jak to Liberaczem się przypomina, prawda? Tak. Który występował w Las Vegas, tylko to był najwyższej próby pianista. Oczywiście też człowiek przystojny i wielce te pocztówki w ogóle, mówisz, te pocztówki, tak, którą znalazłaś w Instytucie Muzykologii. I pukiel włosów. To dzisiaj na pewno byłby też gwiazdą Instagramów.
No, oczywiście, on po prostu też doskonale wydaje mi się, że czuł pewne takie właśnie korzyści płynące z popularności. I to, co ty powiedziałeś na samym początku, że właśnie to, iż postanowił tą swoją popularność wykorzystać dla sprawy polskiej, stąd ta polityka i wszystko to, co rzeczywiście, za co możemy mu być dzisiaj wdzięczni.
No tak, bo przecież klowań było wiele i gdyby nie ta wielka popularność i ta estyma, o której mówiłem, to nie byłoby tak do końca łatwo, bo przecież na przykład, ja sobie przypomniałem sytuację, w której Stefan Żeromski był nominowany już w latach 20. do Literackiej Nagrody Nobla i tam Niemcy interweniowali, bo on napisał tę słynną książkę Wiatr od morza i ta walka o polskość po morza, nasz dostęp do Bałtyku, to była, tak samo zresztą ze Śląskiem było, to była ciężka sprawa. No i Niemcy tam knowali i doprowadzili do tego, bo wiadomo było, że Polak raczej dostanie tę nagrodę wtedy, że doprowadzili do tego, że Żeromski nie dostał, tylko dostał Reymont. Czyli to chodzi o to, jak...
Cokolwiek byle
tak, że gdyby... Chodzi o to, że właśnie ta popularność dobrze użyta i ta wielka sława Paderewskiego, to cóż można powiedzieć, po prostu szapoba dla niego.
Oczywiście, że tak. Zresztą on, ja taki cytat pamiętam, że on powiedział coś takiego, że uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją ojczyznę. I myślę, że w tym zdaniu zawiera się właśnie to wszystko, o czym ty mówiłeś, bo rzeczywiście on pomagał Polsce na wiele sposobów. On był też wychowany w takim umiłowaniu Polski, i zaczynał właściwie tą swoją działalność polityczną podczas I wojny światowej, kiedy był już bardzo, bardzo znany i wówczas był w Komitecie Narodowym Polskim, i którego zadaniem było doprowadzenie do tego, aby powstała Polska. To było jak gdyby główne zadanie i to mu się udało, bo właściwie reprezentował wraz z Romanem Dmowskim stronę polską podczas właśnie konferencji pokojowej, która została zakończona traktatem wersalskim. I w 19 roku został przecież premierem Polski, musimy to pamiętać, prawda, i ministrem spraw zagranicznych. Co prawda jego rząd przetrwał zaledwie rok, no ale jednak był. Musimy pamiętać, że to były bardzo burzliwe czasy i my w ogóle tak wydaje mi się, że tak łatwo przechodzimy do pewnych sytuacji, nie zdajemy sobie sprawy, że zlepienie nagle z trzech kawałków różnych krajów, różnego prawa, różnych zasad, edukacji, dróg i wszystkiego, prawda? Zlepienie jednego kraju to była nieprawdopodobna sprawa, wielkie wyzwanie dla tych, którzy tworzyli właśnie tą państwowość. No a oczywiście polityka była cały czas obecna w życiu Paderewskiego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że był także delegatem w Lidze Narodów i tutaj zajmował się przede wszystkim, no właśnie, czym się zajmował? Zajmował się relacjami polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi, czyli tymi takimi drażliwymi dosyć. Tworzył też front w Morz, czyli skupiał właściwie opozycję wobec rządów sanacji. No musimy to wszystko pamiętać i w czasie II wojny światowej wspierał także finansowo emigracyjny rząd Sikorskiego, więc to też musimy wiedzieć i został też przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. No można powiedzieć, że to bardzo dużo, jak na koncertującego pianistę i świetnego kompozytora.
To prawda, mógłby być jeszcze świetniejszym kompozytorem, ale nie miał po prostu na to czasu. Natomiast tak 100 lat temu się zdarzyło, że wyjechał do Stanów, tam koncertował, dostawał ogromne pieniądze, bo za trasę koncertową tam w 1922 roku otrzymał 500 tysięcy dolarów. To są grube miliony dzisiaj, takie no, to niesamowite sumy, ale na przykład potrafił przeznaczyć bardzo dużo pieniędzy na przykład dla bezrobotnych amerykańskich muzyków. I to też jest pięknie o nim świadczy.
Zresztą ustanowił fundacje różnego rodzaju, prawda?
To jest człowiek, który naprawdę żył wielokrotnie.
Do dzisiaj popierają, tak.
To jest tak, bo prawda jest taka, że na przykład w tamtym czasie pojawiło się wielu polskich wybitnych pianistów, którzy robili karierę światową. No, dwóch z nich najważniejszych, obok Paderewskiego, to byli ludzie od nas, można powiedzieć, czyli był Friedman i Hoffman. Ale obydwaj właśnie dzisiaj są poza specjalistami, są nieco zapomniani. To taka jest smutna prawda. Natomiast Paderewski jest takim ważnym nazwiskiem.
Zwłaszcza w Ameryce.
W Ameryce.
Ameryka naprawdę tego Paderewskiego niezwykle ceni i bardzo go lubi. Zresztą trudno powiedzieć, że my go nie cenimy. Bardzo go cenimy, ale po prostu cieszymy się, że widzimy, jak bardzo ceni to właśnie Ameryka. Ale ciekawe jest właśnie, że jego kariera pianistyczna, ja się zastanawiałam, jak mówiłeś o tej właśnie podróży do Stanów Zjednoczonych, to nie była oczywiście jego pierwsze tournée. Jego kariera trwała 50 lat i tak, właściwie tak. Był takim artystą, tak jak podsumowali go kiedyś dziennikarze, jemu współcześni, to był to właściwie najlepiej opłacany muzyk wówczas wtedy na świecie i na jego koncerty przychodziły koronowane głowy i wszystko właściwie zaczęło się w Paryżu. Wtedy miał 28 lat i wtedy podbił publiczność i właściwie zapewnił sobie występowanie we wszystkich możliwych, najlepszych salach koncertowych Europy i też świata, ale to pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych, które odbył i to był rok 1891. Trudno nam sobie to dzisiaj wyobrazić, ale trwało 130 dni, a Paderewski wystąpił na 109 koncertach. To naprawdę niezwykła sprawa. Przyniosło mu to ogromną popularność, a Paderewski miał wówczas wtedy tylko 31 lat, więc trzeba pamiętać, że był bardzo młody, a już był ulubieńcem publiczności, już był bożyszczem tłumów i wtedy wtedy właśnie zaczęła się ta moda na Paderewskiego. Właśnie wtedy zaczęły powstawać te wszystkie kartki i to, o czym mówiliśmy. I też jest, Paderewski jest też, uczynił pewien rekord. Otóż w 1932 roku, kiedy miał 74 lata, zagrał w nowojorskim Madison Square Garden i przyszło wtedy go posłuchać 16 tysięcy osób. No to właściwie to się równa już w tej chwili takim gwiazdom rockowym.
No tak, no w Krakowie, żeby pomieścić taką publiczność, to musiałby się ten koncert odbyć w Tauron Arenie.
Tak, jedyna taka.
Chociaż akustyka nie najlepsza dla tego typu muzyki.
Oczywiście.
Ale to inna sprawa. Natomiast a propos gwiazd, no to 85 lat temu, właśnie o tej porze, w listopadzie, pojawił się w kinach brytyjskich film Sonata Księżycowa. To jest film, no bardzo, ja polecam, proszę Państwa, ten film, bo można znaleźć w sieci. To jest taka opowieść, no bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Tam Paderewski gra jedną z głównych ról, gra właściwie samego siebie. Tam zresztą jest zabawna sytuacja, w której jedna z bohaterek, która przegrywa na fortepianie, gra właśnie tego słynnego menueta, bo do menueta musimy dojść. Menueta Paderewskiego to jest właściwie jego taki evergreen, nie? Na całym świecie znany. I ona się go pyta, czy zna ten utwór. No, on siada i gra go, z kwestia nut, nie? On siada i po prostu gra go z głowy, po prostu gra. A wiadomo, że był często proszony o granie tego menueta. No i może posłuchajmy, proszę Państwa, jak grał Paderewski tego menueta, bo mamy takie nagranie właśnie sprzed 85 lat, z 1937 roku. jak właśnie Paderewski grał swojego słynnego menuet, a ten menuet zresztą też powstał, to była bardzo zabawna historia związana z Tytusem Chałubińskim zresztą. To było środowisko w Warszawie też wielkich miłośników Mozarta, którzy twierdzili, że nikt takich menuetów nie pisał, nie napisze. No i Paderewski kiedyś przyszedł z menuetem, zagrał go i wszyscy, no i właśnie ten Mozart, na co Paderewski, no tak, ale to ja skomponowałem. No tak to było. To, ten menuet to jest też nasz wkład, znaczy nasz, Paderewskiego w światowe przeboje, bo przecież to jest utwór, który gra każdy pianista. Mój kolega, przyjaciel japoński pianista grał często swojej córce ten utwór, kiedy była jeszcze malutka wieczorem i ona po prostu przy nim zasypiała i teraz potem sama chodziła do szkoły muzycznej i miała takie właśnie skojarzenie, że w momencie, w którym słyszy menueta Paderewskiego, no po prostu automatycznie mruży oczy. Tak czasem właśnie coś muzyka jest, nam tak. się gdzieś tam w genach wpisuje. Ale to jest dobry utwór na kołysankę też oczywiście.
No ale Paderewski w ogóle był bardzo dobrym kompozytorem i właściwie dzisiaj możemy powiedzieć, że wielki żal, że właściwie napisał trochę mało. Niewiele, bo raptem 24 opusy i miał tylko 49 lat, kiedy właściwie zrezygnował z komponowania. No po prostu nie miał czasu. Inne rzeczy go bardziej zajmowały. Oczywiście polityka, oczywiście wszystkie sprawy związane z państwem i tak dalej, ale przede wszystkim koncertowanie. To było jego główne zajęcie, bo też był cały czas rozrywany. No ostatnim jego dziełem była Symfonia Hamol, która rzeczywiście jest od czasu do czasu wykonywana w Polsce, nie wiem jak za granicą, ale gdybyśmy porównywali jego styl, tak się zastanawiałam kiedyś, gdybyśmy pomyśleli o tym, w jakim stylu jest jego twórczość, to byśmy mogli powiedzieć, że on właściwie zaliczany jest do epigonów romantyzmu, bo jego kompozycje obdarzone są takimi często pięknymi, a wręcz takimi właśnie jak w menuecie chociażby, wpadającymi bardzo w ucho melodiami, ale też i nawiązuje do polskiego folkloru. Wiele tu takiego romantyzmu, wiele takich emocji. Myślę, że to właśnie też, jeżeli on wykonywał to sam, prawda, to też te utwory miały troszkę inny posmak, ale to zawsze kompozytor grający swoje utwory, to jest coś niezwykłego. No szkoda, że nie zostało więcej. No i oczywiście jest opera Manru, która została wykonana, prawykonanie miała w Metropolitan Opera. Więc...
Niestety jedyna polska opera do
właśnie,
tej pory.
Właśnie, jedyna polska opera do dziś.
W Metropolitan.
Tak, więc to też pokazuje o tym, jak bardzo był on popularnym człowiekiem, jak wielką był gwiazdą, że pierwsza scena na świecie chciała wykonać jego operę. Zresztą tutaj w Krakowie w Teatrze Słowackiego też często była wykonywana. Paderewski nawet kiedyś tutaj był, wpadł na tą swoją operę, zobaczył, ale nie za bardzo lubił chodzić, ponieważ na wykonania swojej opery, bo wtedy on stawał się przedmiotem jak gdyby uwagi całej publiczności, a nie dzieło, które miało być wykonane, więc właściwie tutaj też istnieje taki cały opis, jak to publiczność w Teatrze Słowackiego powitała właśnie kompozytora, nie zwracając uwagi za bardzo na to, co się dzieje na scenie, bo też on był jego największą atrakcją tego wieczoru. Więc to są właśnie takie ciekawe rzeczy, ale ciągle myślimy o Paderewskim i właściwie trochę żal, że jest go tak mało.
I proszę Państwa, pamiętajmy o Paderewskim, będziemy także pamiętali w Radiu Kraków, to jeszcze sięgniemy. To są takie skarby z przeszłości, kolejne nagranie Paderewskiego sprzed 85 lat. Ignacy Jan Paderewski grał wtedy Poloneza, tego słynnego Poloneza. Tego Poloneza chyba najsłynniejszego, przynajmniej dla mnie, to jest ten Polonez Azdur, opus 53.